zawsze używam takiej najprostszej deseczki. Kładę ją sobie mniej więcej w ten sposób, żeby to miało dobre oparcie, tak żeby była ta deska pod kątem. I to jest chyba taki najbardziej przyjazny układ, bo taką deskę mogę zabrać wszędzie. Zachce mi się gdzieś rysować, na przykład w naturze, w lesie, gdzieś nad rzeką, to zawsze takie małe coś można zabrać ze sobą i rysować.
Nie mam w głowie kaleki. Reportaż Alicji Pietruczuk.
Biorę sobie jakikolwiek ołówek i zawsze trzymam w lewej dłoni, bo jestem leworęczna, ale jak chcę, żeby coś było bardziej dopracowane, to sobie prawą zawsze przytrzymuję. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że właśnie tym jednym moim palcem tak po prostu zawijam go dookoła ołówka i rysuję w ten sposób, a jak coś ma być bardziej precyzyjnie, to na końcu ołówka przytrzymuję to palcem drugiej dłoni. Dobrze, że są dwa, ale mam akurat taką śmieszną sytuację, bo ten lewy w ogóle mi się nie prostuje, a ten prawy w ogóle mi się nie zgina, więc dobrze, że tak mam podzielone, że jeden mam taki, drugi taki i jakoś sobie z tym wszystkim radzę. Że coś jest nie tak, uświadomiłam sobie, jak miałam chyba 4 latka. Siedziałam przed telewizorem, oglądałam bajkę i zapytałam się mamy, dlaczego te księżniczki mają takie rączki, a ja mam takie rączki? No i mama mi odpowiedziała wtedy, że każdy rodzi się inny, że są chłopcy, są dziewczynki. Jedni mają blond włosy, drudzy mają brązowe, czarne włosy. No i że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jacy się urodzimy, jacy będziemy. I powiedziała, żebym się tym w ogóle nie martwiła. Taka po prostu jestem, taką stworzył mnie Bóg i to jest wyjątkowe. Tak mi zawsze mówiła. Zaczęły się schody, kiedy dzieci uświadomiły mi, że to nie jest normalne. Jak poszłam do klasy i byłam jedyna inna, to zdałam sobie wtedy sprawę, że mama nie do końca miała rację, że to jednak nie jest takie super wyjątkowe, jak mi się zdawało. Wtedy było naprawdę ciężko. Opowiem o lalce. Moja sąsiadka z ulicy miała taki wspaniały domek Barbie i bardzo dużo lalek. I wtedy właśnie moja siostra na urodziny kupiła mi lalkę Barbie, bardzo ładną. I poszłam tam do niej jak zwykle bawić się tymi lalkami. I ona powiedziała mi wtedy, że widzisz, nawet lalki Barbie mają palce, a ty nie. I mi się zrobiło wtedy tak przykro. Poszłam do domu ze łzami w oczach i stwierdziłam, że skoro ja nie mam palców, to moje lalki też nie będą miały palców. Wtedy nikt mi nie zarzuci, że jestem inna niż lalki, bo moje będą takie same. I bawiłam się tą okaleczoną, że tak to nazwę, lalką. Tak było. Rysować to chyba zaczęłam, jak byłam w podstawówce, jak poszłam na zajęcia plastyczne w Goniądzu. I to też trochę usprawniło moje dłonie, bo musiałam wiele rzeczy, które naprawdę są trudne, nadal są trudne do zrobienia, nawet osobom pełnosprawnym. Więc ten rysunek wtedy na tych zajęciach spodobał mi się chyba najbardziej. Taka pierwsza moja praca była właśnie robiona na tych zajęciach. To był konkurs organizowany chyba przez Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu. Ocalić od zapomnienia. Ja wtedy akurat kaplicę cmentarną rysowałam. Przesiadywałam na cmentarzu i wszystkie cegiełki liczyłam, wyrysowywałam bardzo skrupulatnie, cienkopisem. Poprawiałam jeszcze, żeby takiej mroczności dodać tej pracy. I wygrałam ten konkurs. Moja praca do dziś wisi w Gminnym Ośrodku Kultury. To wydaje się takie śmieszne, ale chyba ta praca właśnie zapoczątkowała moją pasję. Poczułam, że chyba jednak umiem rysować, więc powinnam rysować. Ludzie, którzy mnie znają i mnie otaczają, wiedzą, że raczej jak się czegoś podejmuję, to faktycznie to zrobię i dam radę, ale w podstawówce, w gimnazjum często to słyszałam. Nie rób tego, nie dasz rady, ty nie możesz grać w siatkówkę, ty się nie zgłaszaj. I jakoś tak mnie to zawsze te nie dasz rady motywowało, że zawsze musiałam pokazać wszystkim, że ja dam radę, ale właściwie bardziej niż wszystkim musiałam pokazać sobie, że faktycznie dam radę i mogę zrobić wszystko tak jak każdy zdrowy człowiek. To, że mam jakieś zalążki dłoni, zalążki stóp pozwalało mi grać normalnie. Siatkówkę uwielbiałam i można naprawdę pomyśleć sobie, jak to jest możliwe po jednym palcu, czyli jakby no takie bardzo proste dłonie, bez kciuków. W siatkówce jednak te kciuki są ważne. Jakoś tak mnie mój WF-ista nauczył w gimnazjum gry w siatkówkę, że potem jak wybierał składy do drużyny i kazał nam ustawić się w rządku i wystawić jedną rękę do tyłu. I kogo dotknie palcem po dłoni, jest w drużynie. I pamiętam to jak dziś, jaka ja byłam szczęśliwa, aż się rozpłakałam, jak on dotknął mojej dłoni. I to jakby całe to idealne granie, bo każdy mój ruch musiał być naprawdę bardzo przemyślany. Musiałam w samo centrum piłki zawsze uderzać dłonią, żeby ona poleciała tam, gdzie ja chcę, a nie gdzieś na bok jednak. To pamiętam, że to mnie bardzo ucieszyło. To wszystko jest siłą charakteru. To, że nie mam w głowie kaleki, to tylko spowodowane jest tym, kim się otaczałam w życiu. Zawsze toksycznych ludzi stawiałam bardzo, bardzo daleko od siebie, żeby po prostu nie przeszkadzali mi w dążeniu do celu, do takiego normalnego życia. I wydaje mi się też, że taką bardzo dużą pomocą była moja rodzina. Nigdy mi nie pobłażali. Zawsze musiałam w domu sprzątać, tak jak moja starsza siostra. Zawsze musiałam pomagać w przygotowaniach do świąt, myć okna, gotować. Wszystko tak jak ona. Jak z czymś sobie ewentualnie bardzo nie radziłam, to dopiero wtedy mi pomagano. To sprawiło, że sama zaczęłam wierzyć, że mimo tego, że nie mam palców, mogę zrobić wszystko i nie mieć z tym jakiegoś większego problemu. U nas ze wszystkim to była zawsze głęboka rozmowa. I nigdy nie mówili, ty się tego nie podejmuj, bo nie dasz rady. Ale zawsze było takie eliminowanie wszelkich złych decyzji. Ja uprawiam sport. Jak powiedziałam rodzicom, że będę biegać, to oni powiedzieli, no dobrze, ale twoje stawy. Przecież masz chore nogi, jak ty będziesz biegać? Zaraz wszystko będzie cię bolało, trzeba będzie jeździć do lekarzy. Ale ja mówię, że dobra, zróbmy tak, że ja spróbuję, jak będzie mnie wszystko bolało i będę musiała chodzić do lekarzy, przerwę. Bolało, trochę musiałam chodzić do lekarzy, ale robiłam to trochę potajemnie. Aż w końcu miałam wypadek samochodowy i przerwałam biegi na nogach. Po czym jak wyzdrowiałam, wróciłam do sportu, ale do biegania na nartach. Więc tak trochę bardziej niebezpiecznie i tu już było bardzo dużo wątpliwości ze strony rodziców, bo na nartach jednak biega się z kijami. Ja, że nie mam palców, niestety nie mogę biegać z kijami, więc całą energię napędzającą mnie na tych nartach muszę wydobywać z nóg. I tu pojawiły się pytania ze strony rodziców, czy jednak nie przerwać tej walki, bo oni to trochę też tak nazywali, że po co ci ten sport, że już i rysujesz, i pracujesz, i studiujesz, i jeszcze ten sport. Ale ja nie potrafiłam powiedzieć, że nie chcę, że nie dam rady. I uparłam się i ze łzami w oczach wiele treningów pierwszych przeżyłam. Stałam na górce i jak miałam zjechać bez trzymanki, bez tych kijów, na tych nartach w tym śniegu, to serce mi biło na maksa, całe ciało mi drżało, ale ostatecznie jakoś zjeżdżałam. I dzisiaj właściwie pakuję się na obóz, bo w niedzielę wyjeżdżam do Zakopanego, także będziemy trenować 2 razy dziennie przez najbliższy tydzień. Więc jakoś poradziłam i udało się nawet zdobyć parę razy medal na Mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych. Można było ASP wybrać, tylko tam trzeba by było ciągle robić coś artystycznego, a ja to tak bardziej technicznie jednak lubię do tego wszystkiego podchodzić i chyba chciałam bardziej skupić się na tym, żeby pomagać ludziom dobrze i wygodnie żyć. A ASP niekoniecznie by mi na to pozwoliło, więc dlatego też ta architektura. Zawsze jak byłam mała, tata ciągle rozmawiał o pracy w domu, a że pracował w dziedzinie budownictwa, no to słyszałam o cegłach, o betonie, o żelbecie i jakoś zaczęło mnie to fascynować. Też jak tata robił jakiś remont w domu, malował ściany chociażby, to bardzo chętnie mu w tym pomagałam. I tutaj też tata czuł się spełniony, bo zawsze chciał mieć syna, a tak trafiło się, że ma 2 córki i od małego nazywał mnie synek, więc niektóre dziewczyny mogłyby się obrazić, ale jakoś bardzo lubiłam to, bo czułam, że moja pasja do architektury trochę nas do siebie zbliża. Wybrałam architekturę. To była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć w życiu i to jest moje największe zainteresowanie odnośnie architektury. Stwarzanie przestrzeni uniwersalnej. I tu już nieważne, czy to jest park, czy to jest dom, czy to jest blok, czy to jest jakikolwiek budynek użyteczności publicznej. Każde takie miejsce powinno być dostosowane do potrzeb wszystkich ludzi, żeby każdy, ale to dosłownie każdy czuł się w tych miejscach dobrze. Taką stałą pracę to mam jedną. I właściwie zajmuję się wszystkim kreatywnym w tej firmie. Coś trzeba zrobić, jakąś reklamę, baner, to wszystko robię ja. Fuchy, no trochę ich jest. Zawsze po znajomościach to idzie. Ktoś potrzebuje logo, bo sprzedaje ciastka. Ktoś robi remont mieszkania i potrzebuje oka architekta, więc też mnie wzywa. I drogą pantoflową jestem polecana i tych fuch trochę faktycznie jest. No i zajęcia z dzieciakami. Teraz już z tego niestety trochę zrezygnowałam, ale myślę, że to tylko przerwa w moim nauczaniu. Uczenie dzieci, bo głównie byłam do takich młodszych grup, to naprawdę dawało mi ogromną radość. To najpierw jest zawsze pytanie, ale jak pani rysuje? Przecież pani ma jeden palec. Pani nie może rysować. Pani mnie tutaj okłamuje, ja pójdę do kogoś innego. Więc zawsze muszę dać dotknąć tą dłoń, żeby dziecko mogło odczuć to. Po czym oczywiście muszę udowodnić, że jednak tym ołówkiem trochę władam i na rzeczy się mniej więcej znam. I dopiero potem jest takie zaufanie. I myślę, że ta moja odmienność też pozwala dzieciom na zajęciach bardziej skoncentrować się na tym, co one robią. Bo często jest tak, że małe dzieci nie wierzą po prostu w siebie. Mimo, że są w pełni sprawne, piękne i zdolne, to mówią ciągle, ja nie dam rady. No więc wtedy zawsze ja wyskakuję z tekstem. Przecież jak ty nie dasz rady? Ja mam jeden palec, daję radę, ty też musisz. Trochę mi się głupio robi. I faktycznie starają się wtedy bardziej. Więc myślę, że rodzice tutaj odgrywają bardzo, bardzo dużą rolę, ale oni odgrywają ogromną rolę, czy to w życiu osób niepełnosprawnych, czy pełnosprawnych, bo bardzo ważne jest, żeby rodzice uświadamiali dzieci pełnosprawne, że ta odmienność na świecie istnieje, żeby nie było nigdy takiej sytuacji, że dziecko pełnosprawne podejdzie do dziecka niepełnosprawnego i zarzuci mu odmienność w bardzo taki sposób nie na miejscu. Myślę, że od najmłodszych lat powinno się dzieciom opowiadać o tym, że ludzie są różni, może nawet trochę pokazywać, a w ogóle jak dzieci obcują już z ludźmi nieco innymi, to już w ogóle jest rewelacja, bo wtedy po prostu są bardziej tolerancyjne i więcej rzeczy akceptują. Chyba najtrudniejszy był okres dorastania. Kiedy to zaczynały się randki. I nikt nigdy nie chciał być moim chłopakiem. To było takie dla nastolatki, małej dziewczynki, taki no, duży dramat, bo jednak te pierwsze miłostki, podstawówkowe zaloty, to było coś ważnego, a ja byłam po prostu odpychana przez wielu chłopaków. Nie rozumiałam, że ktoś może nie akceptować tego, jaka jestem, że przecież no, ja nie mam na to wpływu. Nic z tym nie zrobię. Nie mogłam wybrać, jaka się urodzę, jak będę wyglądała. I chyba to mnie właśnie bolało, że ludzie nie potrafili sobie poradzić i nie chcieli akceptować tego. No ja parę nocek, paręnaście pewnie nocek przepłakanych, ale ostatecznie sama jakoś po prostu zaakceptowałam to wszystko i wydaje mi się, że w momencie, kiedy sama bardzo siebie polubiłam tym, kim się stałam, bo to, jaka teraz jestem, to bardzo długi proces walki ze swoim charakterem. Moja walka skończyła się chyba, jak przyszłam tutaj do Białegostoku. Jechałam autobusem komunikacji miejskiej. Była ze mną taka starsza pani. Gawędziłyśmy sobie sympatycznie, aż zapytała się mnie, co mi się stało. A że tak w miarę miło się zapytała, to oczywiście jej odpowiedziałam, no, że tak się urodziłam. Po czym ona z takim wyrzutem do mnie, że powinnam coś z tym zrobić. Jak to w ogóle wygląda? Tak mnie to ubodło, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że skoro ja jestem tyle lat młodsza od niej, wiem, że to jest inne, ale staram się z tym żyć, zachowywać się normalnie i może to nie jest estetyczne, bo nie są to może najpiękniejsze dłonie świata, ale są, grunt, że są i jakoś swoją funkcję spełniają. To też w tym autobusie pozwoliłam sobie tej pani uświadomić, na czym w ogóle polega życie. Że to, jak wyglądamy, tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale oczywiście też nie omieszkałam dociąć jej troszkę, bo powiedziała, że powinnam nałożyć jakieś nakładki na dłonie. Więc to już mnie bardzo zniesmaczyło i zapytałam się jej, czy jeśli mi nie podoba się jej twarz, to czy w związku z tym ona powinna nosić na tej twarzy maskę. I ja wiem, że to było naprawdę nie na miejscu. Ale dobrze, że zachowałam się tak, a nie wybuchłam na przykład płaczem, bo myślę, że to by mnie niczego nie nauczyło i tej pani również. I jakoś właśnie od tego momentu zaczęłam sobie doskonale radzić z tym, że jestem inna. Już mnie nic nie boli, nie drażni. Jak ktoś się zapyta, dlaczego nie mam palców, po prostu odpowiadam. Też mam naprawdę bardzo, bardzo dobrych przyjaciół, którzy w ogóle To jest śmieszne, bo moje przyjaciółki czasami zapominają, że ja nie mam tych palców i mają ochotę kupować mi w prezencie bransoletki, gdzie jak nie mam kciuka, to po prostu te bransoletki mi spadną. I same się z tego śmieją, bo też często do mnie ludzie mówią, trzymaj za nas kciuki. I ja tak żartobliwie odpowiadam, ale ja nie mam kciuków, to nie będę trzymać. O kurczę, Ewela, sorry. Tak często jest i wydaje mi się, że to też mnie napędza do tego, żeby sama nie czuć się źle, bo skoro inni mnie akceptują, to czemu ja mam siebie nie akceptować? Ale też patrząc z drugiej strony, jeśli ja sama siebie nie zaakceptuję, to kto inny ma mnie zaakceptować? Przecież sama z sobą spędzam w życiu najwięcej czasu i to bardzo ważne, żeby siebie samego lubić, szanować i kochać. Ja jestem niepełnosprawna, mój chłopak Aleksander jest też niepełnosprawny, więc musimy się jakoś tymi naszymi niepełnosprawnościami uzupełniać. Na uczelni, w pracy, w domu, ona jest po prostu wszędzie, tego nie da się wymazać. To wszystko zależy od tego, co mamy w głowie, sami poniekąd kreujemy też. Jest parę rzeczy. W codziennych czynnościach w domu nie radzę sobie z obieraniem ziemniaków, tego nienawidzę. Na pewno nie wchodzę na wysokości, nie skaczę ze spadochronów i tego nie lubię, więc na to raczej się nigdy nie porwę. Coś jeszcze by się znalazło. Marzenia. Jak nawet przez chwilę mi się uroi, że jakieś marzenie mam, to zaraz je staram się spełniać, więc na bieżąco są realizowane. Mam marzenie, żeby niedługo założyć rodziny, no ale to właściwie już jakiś tam etap jest. Z Aleksandrem jesteśmy już dość długo. Nie wiem, co on jeszcze na to dokładnie, ale kiedyś przed snem, jak już prawie spałam, zapytał mnie, jaki mam rozmiar pierścionka i śmiał się, że mu odpowiedziałam i że chyba byłam przygotowana.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk, Nie mam w głowie kaleki. Opowiadała Ewelina Cybulska.